A dzisiaj gościem Radia Nadzieja jest Bogumiła Olbryś, kandydatka PiSu do Sejmu z miejsca numer 4 i dyrektor Zespołu Szkół Weterynaryjnych w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry radiosłuchaczom. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.
Im bliżej wyborów, tym więcej mamy konferencji kandydatów. No i mieliśmy konferencję, w której samorządowcy poparli panią jako tą najlepszą kandydatkę z Łomży do Sejmu. I mieliśmy też konferencję, gdzie samorządowcy poparli innego kandydata PiSu, Piotra Modzelewskiego. Więc który kandydat jest tutaj najlepszy?
Zacznij państwo, każdy w zakamarkach swojego serduszka przeanalizuje, na którą opcję polityczną. Oczywiście ja bardzo serdecznie polecam opcję polityczną pod tytułem Prawo i Sprawiedliwość. I każdy z nas przeanalizuje, która osoba jest tu nasza, bo na banerach nawet widzimy słowo nasza. Nasi kandydaci z listy Prawa i Sprawiedliwości są z różnych zakamarków naszego województwa podlaskiego. Warto właśnie się rozejrzeć, pomyśleć. Warto też pomyśleć o skuteczności danej osoby. Warto też pomyśleć o tym, co dana osoba zrobiła, mając lat więcej niż 18, na rzecz środowiska lokalnego, na rzecz właśnie samorządności. I warto pomyśleć, jak skuteczna jest ta osoba. I ktoś powiedział, że nie można się chwalić, ale druga osoba powiedziała, że trzeba się chwalić, jeśli jest czym. Tak się składa, że użyję po raz któryś, a to jest zapisane i zostanie to na zawsze. 10 lat byłam radną miejską, w tym ostatnia trzecia kadencja, której byłam 2014 do 2016 roku, byłam wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej. Jak moje środowisko lokalne, z którego wtedy startowałam, czyli pozdrawiam serdecznie mieszkańców Łomżycy, naszego pięknego miasta Łomża i konkretnie Łomżyca. W tym środowisku zapisałam się bardzo twórczo. Dużo osób mówiło, że jestem radną, bardzo zaradną. Mnóstwo ulic dzięki moim inicjatywom, dzięki moim staraniom znalazły swój realny kształt i teraz cieszą nie tylko oko, ale przede wszystkim buty i samochody, które przemieszczają się po tej infrastrukturze drogowej.
Czyli to pani to jest twierdzi, jedna sprawa, że jest pani i druga, najlepszą kandydatką z Łomży.
Panie redaktorze, to by było takie bardzo górnolotne, najlepszą. Nie ma ludzi najlepszych, bo to tak trąca idealizmem. Wydaje mi się, że jestem dobrym kandydatem. Żeby piastować tak zaszczytny urząd, jakim jest poseł Rzeczpospolitej. Zostałam zaproszona na tą listę, dostałam bardzo duże właśnie wysokie miejsce w postaci cyfry 4. Lista Prawa i Sprawiedliwości też jest 4, tak już ta sprawa jest nagłaśniana. Polecam bardzo, drodzy słuchacze, swoją właśnie osobę. Menadżerstwo w postaci i efektywność w postaci szkoły Zespołu Szkół Weterynaryjnych, ulica Stacha Konwy 11 i działalność w strukturach samorządu lokalnego, samorządu i Radzie Miejskiej.
To teraz przejdźmy do programu.
Sukcesy.
Bo na jednej z konferencji powiedziała pani, że jako poseł będzie pani bardzo mocno wspierać i działać na rzecz rodziny. W jaki sposób? Co to znaczy?
Tak. Doskonale wiemy, że przez 8 ostatnich lat powstał wspaniały pakiet socjalny właśnie dla rodziny, że dzieciaki zostały bardzo mocno doinwestowane, że dziś, jeśli ktoś ma pasję, talent dany od Boga i pasję i chęć do pracy, bo to jest bardzo ważny element, i dobrą motywację od swoich zacnych rodziców, żeby też motywować właśnie, jeśli widzimy w dziecku talent, to trzeba motywować, żeby ten talent twórczo rozwijało. To mnóstwo programów na dzieci z PGR-u, na dzieci środowiska wiejskiego, na wyprawki szkolne, na różne stypendia, właśnie dla dzieci uzdolnionych, stypendia dla dzieci, które przejawiają jakiś talent w kierunku sportu. Jest tego cała wielka gama. I dalej chciałabym to rozwijać, kontynuować właśnie na rzecz dzieci i młodzieży. A jest naprawdę duża gama, ale można by będzie to jeszcze dopracować. Są pewne kontrowersje na temat 800+. To trzeba przeanalizować i tak dopracować, żeby środowiska rodzin były usatysfakcjonowane.
Jakie kontrowersje? Co pani ma na myśli?
Że za dużo, że za mało. Na tej niwie, tak? A propos, no wiadomo, gdzie pieniądze, to zawsze ktoś mówi, że za dużo, ktoś mówi, że za mało. To trzeba przeanalizować i właśnie pomyśleć, w jaki sposób ten nowe rozdanie, nowy pakiet, który jest obiecany, a partia Prawa i Sprawiedliwości obietnic dotrzymuje, tak jak na pewno non-stop państwo widzicie, że co jest powiedziane, to wykonane. O, nawet się ładnie złożyło.
A pani jak uważa, to jest za dużo, za mało? Odpowiednia kwota?
Ja, panie redaktorze, jestem osobą analityczną. To trzeba nad tym się pochylić. W tej chwili jest kampania wyborcza i mam mnóstwo innych zadań, ale z przyjemnością właśnie nad tym tematem się zastanowię, jak już będę miała mandat posła.
Zwraca pani również uwagę na edukację. Ten temat jest pani szczególnie bliski, bo jest pani dyrektorem szkoły. To co należałoby poprawić na tej niwie, na niwie edukacji?
Sprawy, które wymagają naprawdę poprawy. Chociażby ujednolicenia nazewnictwa przedmiotów. Do nas przychodzą dzieci z całego regionu i załóżmy jakiś przedmiot X, nazywa się tak, tak, tak. I on oscyluje wokół tych treści programowych, które są w przedmiocie jakimś tam. I mamy rozbieżność, czy jak, w jaki sposób zaszeregować ten przedmiot w tak zwanych... w konkretnych właśnie i w siatce godzin, ale w konkretnej tej nomenklaturze, że tak powiem, edukacyjnej. Także tutaj widzimy takie pewne rozbieżności, więc chciałabym tym się zająć.
Czyli może sprawa pani podać
matury,
jakiś przykład?
Egzaminów.
Jakiś przykład dotyczący tego nazewnictwa, gdzie tutaj jest jakieś, są jakieś takie rozbieżności?
Są nazewnictwa przedmiotów tak zwanych zawodowych. One są bardzo długie, na przykład diagnostyka weterynaryjna w praktyce lub w teorii. W innym mieście, gdy przychodzi dziecko z innego miasta, również z technikum weterynaryjnego i chce na przykład zmienić adres zamieszkania i chce się kontynuować naukę w naszej szkole, jest to nie nazwane diagnostyką, tylko na przykład jakoś inaczej.
Czyli i teraz zakres materiału ten sam, ale inne nazwa przedmiotu.
Tak, zakres treści programowych podobny, ale ten przedmiot nazywa się inaczej. Więc w tej, także mam nadzieję, że słuchacze mnie odebrali właściwie, żeby były ujednolicone nazwy przedmiotów i treści programowe takie same i wtedy to będzie łatwiej dla osób, które przyjmują to dziecko z innego regionu, z jednego miasta.
Mhm. A jeżeli chodzi jeszcze o inne jakieś kwestie dotyczące edukacji, bo to fajnie porozmawiać z kimś, kto w tej edukacji siedzi.
Matura. Zupełnie inna jest siatka godzin, na przykład bardzo ważnego przedmiotu, jakim jest matematyka, w technikach, a zupełnie inna w liceach. A arkusz egzaminacyjny i dla techników, i dla liceów jest taki sam. I wyobraźcie sobie państwo, moje dzieciaki ucząc się zawodu, mają dodatkowe na koniec teraz 5 roku szkolnego, dodatkowe z 25 przedmiotów tak zwanych zawodowych na świadectwie tak zwanym maturalnym. W liceum tych 25 nie ma. Mhm. I każdy sobie odpowie na tak proste pytanie, jaki wysiłek musi włożyć osoba z technikum, a osoba z liceum. I właśnie, że są te przedmioty zawodowe, jest mniej przedmiotów tak zwanych ogólnokształcących. I zdawalność tej matury ciągle sprawia, u mnie akurat matura z polskiego, z angielskiego naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie i tu ukłon w stronę moich nauczycieli, mojej rady pedagogicznej, ale trzeba to będzie jakoś właśnie przeanalizować i zrobić tak, żeby to było bardziej sprawiedliwe, żeby to dziecko startujące do matury z technikum miało równe szanse z tą osobą startującą z liceum, która ma więcej godzin tej matematyki, więc może się lepiej poduczyć.
Czyli trochę uprościć maturę dla tych, co się uczą w szkole zawodowej,
czy
tak?
Uprościć? To jest takie powszechne słowo. I znów się... Znów, panie redaktorze, powiem słowo, to trzeba właśnie usiąść z ekspertami, z praktykami, tymi z dołu właśnie, ci, którzy wykonują ten zawód na dole. Dobry specjalista, dobry metodysta na dole, tak? Przeanalizować, pomyśleć, zrobić próbę badawczą, czy to się odpowiada nie tylko naszemu miastu Łomży, prawda? Tylko w skali już posła, czy to odpowiada krajowi, czy to jest właściwe, czy to jest dobre. A takie konsultacje społeczne, takie konsultacje metodologiczne, czy dydaktyczne, czy pedagogiczne, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, są możliwe w skali i województw, i w skali chociażby właśnie kuratoria. Takim tematem mogłyby się zająć i ujednolicić, tak, żeby i temu uczniowi, człowiekowi, który podejmuje wielki wysiłek, podejmując się nauki, zawodu, i żeby miał też sprawiedliwie, tak? A propos matury. Bo też chce zdać maturę, a to jest o wiele trudniejsze niż dla licealisty.
Jeżeli chodzi o subwencje oświatowe, o inwestowanie w szkoły, to jest na odpowiednim poziomie, czy brakuje tych pieniędzy jednak w szkołach?
Panie redaktorze, subwencja. Wie pan, gdzie się mówi o pieniążkach, to zawsze używamy słowo za mało.
Tak.
Za mało. Subwencje są. Organy prowadzące poszczególne szkoły, tak jak naszą szkołę prowadzi organ w postaci pana prezydenta, miasto, dopłacają do każdej placówki. Tak, to musimy o tym bardzo pamiętać i dziękujemy za to. Niemniej jednak po prostu muszą wzrosnąć kwoty pieniążków na wynagrodzenia, nie tylko dla nauczycieli, ale dla wykładowców akademickich, co podkreślają autorytety z różnych uczelni akademickich w naszym kraju. Też z przyjemnością bym tym tematem się zajęła, bo ważne jest, żeby ten bardzo istotny fach, bo edukacja jest podstawą wszystkiego. Dobrze wyedukowany naród rozwija się. Dobrze wyedukowany naród nie pozwoli, żeby zawłaszczył wolnością człowieka ktokolwiek ze wschodu czy z zachodu. Edukacja naprawdę jest jednym z priorytetów i w naszym kraju jest bardzo dużo na tej niwie zrobionej. Bardzo dużo, ale to nie jest sprawa, która się kończy i zamyka, prawda, jak przeczytana książka. To jest sprawa ciągle otwarta. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Ponieważ życie nam dyktuje różne sytuacje, którym my musimy po prostu sprostać poprzez właśnie edukację, poprzez szkolenia, poprzez różne rozwiązania konstruktywne, tak, żeby dla tych pokoleń naszej młodzieży było to rozwojowe, tak, żeby ta młodzież wiele rzeczy zrozumiała, co jest dla nich ważne, co jest troszeczkę niepotrzebne.
Wspomniała pani też o tych zarobkach, czyli to jest wciąż za mało.
Tak. Ja wspomniałam kilkakrotnie już o zarobkach i tutaj powtórzę to, co powiedziałam w innych mediach i na konferencjach prasowych, że będę bardzo mocno zabiegała o wyższą procentowość podwyżki, która jest planowana w 2024 roku i będzie oscylowała około 12 z groszem. Ja będę zabiegała bardzo, aby te procenty były zdecydowanie większe, zdecydowanie większe. Tu położę nacisk. Nie będę w tej chwili mówiła kwoty, bo to by było górnolotne, ale na pewno więcej niż 12. Ktoś powie, o, tylko 13. No nie. 13 akurat dla mnie jest szczęśliwą liczbą, ale na pewno więcej niż 13.
Bo rząd Prawa i Sprawiedliwości
po prostu więcej,
chwali
bo
się, że te podwyżki są duże.
Tak, ale gdy weźmiemy minimalną krajową, która również w 2024 ulegnie wzwyżce, to zaczynają nam się robić takie jakieś dziwne sytuacje. Może na ten temat nie będę rozmawiała w tej chwili, ale chętnie podejmę wyzwanie, gdy zostanę posłem.
Jest pani za parytetami?
Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę, że osoby zauważyły, że w różnych środowiskach, w całym kraju i tu w naszym środowisku w województwie podlaskim są kobiety aktywne, są kobiety, które chcą działać na rzecz swoich środowisk lokalnych, a ja bardzo chcę działać na rzecz naszej małej ojczyzny, województwa podlaskiego.
Ale to pytanie, czy dzisiaj nie trzeba pokazać, że jesteś kompetentną osobą nie ze względu na płeć, ale ze względu na swoją wiedzę i umiejętność? Czy doświadczenie?
Właściwie pan redaktor odpowiedział na to pytanie. Oczywiście.
Bo na przykład jak lista Koalicji Obywatelskiej jest ten zwany suwak, jest kobieta, mężczyzna. Mm-hmm. I pytanie, czy takie ustawianie listy, na przykład listy, ze względu na płeć jest okej, a nie ze względu na to, czy ktoś jest, ma dobre umiejętności, czy nie?
Panie redaktorze, to idzie w parze. Suwak jest dobry, a kompetencje na liście znalazły się osoby, które właśnie mają jakieś kompetencje, które mają ogromne doświadczenie. Czy to w niwie gospodarczej, czy edukacyjnej, czy ekonomicznej, czy jakiejś tam innej niwie. Tak jak pan zresztą obserwuje te różne listy, szczególnie proszę zwrócić uwagę na naszą zacną listę.
Ale jednak więcej jest dużo więcej mężczyzn na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Ale ten wskaźnik, o ile wiem, jest utrzymany. Jest nas 9 na liście Prawa i Sprawiedliwości kobiet.
Czyli pani utrzymuje, bo wspomniała pani też o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej i publicznej.
Tak.
Twierdzi pani, że dzisiaj nie ma tego równego traktowania?
Nie, to pana wypowiedź.
To moje pytanie.
To pana pytanie. To ja już odpowiadam, panie redaktorze. Panie redaktorze, Bardzo się cieszę, że żyjemy w takiej przestrzeni, jaką jest Rzeczpospolita Polska, bo kobieta ma mnóstwo praw i jest bardzo uszanowana. Ja nie mam z tym kłopotu. Jestem mamą, jestem żoną i dla mnie kobiecość to właśnie współpraca. Dla mnie kobiecość to współistnienie i współdziałanie. W małżeństwie partnerstwo. Takie podmioty dla mnie są bardzo istotne. Ogromny, jeszcze raz użyję, kocham w ogóle to słowo, szacunek. Wzajemny szacunek, czy małżeński, czy narzeczeński, czy szacunek w ogóle do drugiego człowieka. A co do nierówności, panie redaktorze, zdarzają się, jest ten temat już dość dobrze w naszej Rzeczpospolitej, bo ja nie chcę mówić o innym, no w ogóle na świecie, bo na świecie to jest bardzo źle w tej materii. Są kraje, że naprawdę kobieta przysłowiowe dwa kroki za mężczyzną chodzi i nie może wyprzedzić, tak? I nie ma żadnych praw, no przerażające dla mnie. W Polsce jest to naprawdę na dobrym poziomie. Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, które nawet słyszałam o takich sytuacjach, że mężczyzna na tym samym stanowisku, o takich samych zakresach czynności, zarabia więcej niż kobieta. No i nie powinno tak być, po prostu, panie redaktorze. I na to trzeba zwracać uwagę. Nie wiem, trudno mi wytłumaczyć, ale to taka męskie oddziaływanie. Ale my kobiety grzecznie i będziemy na to zwracać uwagę i będziemy dopominać się, żeby dane stanowiska i dane kompetencje, które ma czy kobieta, czy mężczyzna, i umiejętności i wykształcenie, skoro jest takie samo, a czasami my kobiety mamy siódmy zmysł, jesteśmy bardziej zaradne, przedsiębiorcze, kreatywne i sprytne, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to no to te zarobki muszą być jednakowe. Albo szczyptę wyższe dla kobiet.
Się mówi, że jak trzeba coś powiedzieć, to wyślij mężczyznę, jak trzeba coś zrobić, to wyślij kobietę.
A właśnie, bardzo ładne. Ja postaram się to zapamiętać.
proszę bardzo. Jeżeli chodzi o Łomżę, czy są jakieś konkretne działania, pola działań, na których pani zamierza właśnie działać, żeby Łomżyniakom, może powiem górnolotnie, ale żyło się lepiej?
Bardzo dobre pytanie. Fajnie, że pan redaktor je zadał. Tak jak pan zauważył, zostałam zauważona i poparta na pierwszej konferencji prasowej przez naszych włodarzy, przez panów prezydentów i później przez lokalnych samorządowców, tak? I bardzo im za to dziękuję, bo poznali mnie na niwie właśnie szkolnej, na niwie edukacyjnej i na niwie takiej kreatywności, bo organizowaliśmy w różnych miejscach takie społeczne różne rzeczy. Wtedy, gdy nawet nie myślałam o kandydowaniu do Sejmu. Także to nic pod publiczkę, tylko po prostu taki mój temperament, taki charakter i takie możliwości, bo staram się, jeśli coś obiecam, staram się wszystko zrobić, aby tego słowa dotrzymać. Ale wracamy do merytorycznego pytania. Przy współpracy z panami prezydentami bardzo chętnie będę zabiegała. Mamy przepiękną inwestycyjną strefę, Łomżyńską Strefę Inwestycji. Jest tam w granicach 250 hektarów. Teren już jest przez naszych prezydentów odpowiednio zagospodarowany, przygotowany i dobrze by było, żeby ta strefa inwestycyjna po prostu się na terenie naszego miasta rozwijała. Więc ściąganie inwestorów do naszego miasta, że infrastrukturę drogową mamy niezłą, ale też będziemy o to zabiegać, będziemy w to wkładać pieniążki i te rządowe, i te unijne, tak żeby ten inwestor miał szybką nitkę komunikacyjną i żeby ta strefa się rozwijała. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą są mieszkania komunalne, które nadal bardzo duża kolejka osób, bardzo duża, no już ona się bardzo zmniejszyła, bo powstał budynek komunalny, ale na pewno by się przydał następny. Następna sprawa to hala sportowa. W planach, wiem, bo rozmawiałam na ten temat z panem prezydentem Chrzanowskim, hala sportowa mieszcząca około 2000 publiczności. Należałoby właśnie zabiegać o taką inwestycję dla naszego bardzo dużego miasta, które przepięknie się rozwija i wokół widzimy, jak deweloperzy budują non-stop ogromne osiedla. Jeśli wyjedziemy w Łomży, ale tylko poza obszar w Łomży, bardzo się rozwija, więc ta ilość mieszkańców nie tylko samej Łomży, ale i obrzeży naprawdę bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija. I dobrze.
Ale to już ale jest jakiś plan dokończę, tej hali panie, sportowej, czy to na razie są tylko jakieś są plany, gdzieś tam pomysły?
To są plany, tak. To są plany i już część dokumentacji na te, na właśnie na tą halę jest
opracowana. A gdzie ona miałaby stanąć, wie pani, czy...
Na razie trudno mi powiedzieć, nie będę po prostu mówiła tak w ciemno, tak?
Mhm. No to duża inwestycja, tak, taka hala duża. Na ponad 2000 ludzi, to jest duża inwestycja.
Ważną sprawą jest, tak jak powiedziałam, ta hala sportowa, ważną sprawą jest szkoła specjalna. Doskonale wiemy, że bardzo mocno diagnostyka się rozwija a propos dzieci z deficytami rozwojowymi. Tych różnych deficytów rozwojowych u naszej młodzieży, u dzieci zauważalnych jest no niestety więcej. W związku z tym potrzebny jest rozwój szkoły specjalnej, rozbudowa tej szkoły na potrzeby właśnie tej młodzieży i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Bardzo ważną sprawą, która od lat jak gdyby jest nie zrobiona, a od lat wiele inwestorów wokół tego tematu się interesowało tą sprawą i są plany. Ekowieża, nasza wieża ciśniej, która tutaj od studio jest dosłownie niedaleko.
I która straszy centrum, na razie.
I która może nie straszy, bo nie jest wieżą strachu i jakiś tam ho, 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 ufolutków, ale po prostu rzeczywiście jest obiektem, który wymaga modernizacji, rozbudowy i wymaga po prostu nakładów finansowych bez dwóch zdań. Więc też są plany włodarzy miasta, centrum ekologiczne pod takim sympatycznym nazewnictwem Ekowieża. W rozmowie właśnie z włodarzami o tym się dowiedziałam i bardzo mocno bym zabiegała i wspierała tą inwestycję dla naszych łomżyniaków i okolicznych miejscowości, bo każdy mieszkaniec Łomży wie, że wieża ciśnień jest jednym z najwyższych punktów naszego miasta. Więc pomyślmy teraz, że pijemy kawę w tak wysokim punkcie i w koło widzimy panoramę Łomży, która jest przecież przepiękną panoramą.
No pomysły odnośnie wieży ciśnień to się przewijają już od wielu, wielu lat. Jakaś kawiarnia miała...
No to wreszcie sfinalizować, a może to jest ten moment.
I jak pani mogłaby tutaj pomóc w tej inwestycji, żeby
zabiegałabym o środki, dopilnowałabym, wie pan, panie redaktorze, to trzeba po prostu dopilnować, bo każdy poseł z obszaru naszej Rzeczpospolitej będzie zabiegał o swoje sprawy. A ja, tak jak widać po Stacha Konwy 11, po zespole szkół, potrafię zabiegać nie tylko środki unijne, ale od z różnych źródeł, tak, które to będą tylko możliwe, to tu ze sportu, tu z środowiska, tu z ekologii, z różnych departamentów, z różnych działów. Bardzo ważnym też elementem jest Książnica Łomżyńska, ulica Długa. Ostatnio mieliśmy przepiękną uroczystość, narodowe czytanie nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Przepiękna dekoracja, scenariusz, scenografia. Bardzo piękne miejsce. Też myślą włodarze wraz z moją osobą Książnica Łomżyńska. Rozbudowa.
To już na koniec. Rozmawiała już pani ze swoimi uczniami, żeby
jeszcze,
oddali
jeszcze,
głos.
Panie redaktorze, jeszcze tylko jedna sprawa. Bardzo ważna właśnie, też taka eko. Jak zauważyliśmy, bardzo dużo młodzieży, gdy ma niedaleko do swoich szkół, czy podstawowych, czy średnich, przemieszcza się ścieżkami rowerowymi. Te inwestycje nadal powinny się rozwijać, bo dzieciaki nie tylko tu z centrum i z miasta i bliziutko 5-10 kilometrów, ale chcą dojeżdżać co najmniej 15 kilometrów od Łomży. Więc ten zdrowy styl życia i kreowanie tego zdrowego stylu życia poprzez ścieżki rowerowe i dojazdy naszej młodzieży, dzieci do szkół właśnie rowerami, które teraz są nawet elektryczne. No, jest to kapitalna sytuacja do tego, aby organizm młody się dobrze hartował pod względem fizycznym.
To już na koniec. Czy rozmawiała pani już ze swoimi uczniami, żeby oddali na panią głos?
To podchwytliwe pytanie, panie redaktorze, bo wiemy doskonale...
Czy prowadzi pani kampanię w szkole, tak?
Mam pana, nie. To pytanie, proszę pana, w jakiś sposób igmatyczny może tak, ale bezpośredni nie, z tego tytułu, że ustawa zabrania prowadzenia edukacji w obiektach edukacyjnych.
A czy rozmawia pani...
Edukacji na temat wyborów. Może to jak najbardziej prowadzona jest taka edukacja w sensie uczestnictwa w wyborach. Dlaczego to jest ważne, w jaki sposób, na czym polegają właśnie wybory parlamentarne, o referendum. Tak, tak, w skali ogólnej to, co mamy we wszystkich mediach i mass mediach prowadzone każdego właściwie dnia, w taki ogólny sposób.
Czyli rozumiem, nie jest szkoła oblepiona plakatami z pani wizerunkiem.
Panie redaktorze, pan jest dzisiaj wesołkiem.
Bogumiła Olbryś, kandydatka PiSu do Sejmu z miejsca numer 3. Numer 4.
Panie redaktorze.
I dyrektor zespołu szkół weterynaryjnych w Łomży była moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam radiosłuchaczy i polecam swoją osobę. Tu mogę. Lista Prawa i Sprawiedliwości, miejsce 4, lista 4. Pozdrawiam cieplutko, trzymajcie się.